sobotę katechezę głoszą pasterze Kościoła. Dzisiaj katechezę wygłosi ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński.
Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Kościoła, przyjdź do okrucienicy, przyjdź, Boże Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, Duchu Kościoła, przyjdź do okrucienicy, przyjdź, Boże Święty.
Święty Panie nasz i Boże, wołamy.
Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, który pochodzisz od Ojca i Syna.
Przyjdź, Duchu Święty.
Duchu Święty, obietnicą Chrystusa. Wykonujesz świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Przez słowo wołamy.
Jest już z nami ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze niech będzie pochwalony Pan Jezus i niech nas prowadzi Boży Duch.
Bardzo prosimy księdza arcybiskupa o wygłoszenie katechezy.
Siostry i bracia, w tym cyklu sobotnich spotkań pod tytułem takim bardzo strategicznym z Kościołem w trzecie tysiąclecie chciałbym dzisiaj zatrzymać się na chwilę z wami i zatrzymać wasze myśli, a także i serca nad tematem, w jaki sposób my jako naród polski, uwzględniając naszą ponad tysiącletnią duchowość, naszą historię, ale także nasze dziś, mamy na nowo odczytać i słowa Ewangelii Świętej, i nadzieję Ewangelii, i radość Ewangelii, i w jakich kierunkach powinny albo mogłyby iść nasze myśli i nasze decyzje, a za decyzjami nasze czyny. Okazuje się bowiem, że w ostatnim czasie znowu nasza wspólnota jako wspólnota narodu chrześcijańskiego, jako uczniów Chrystusa, przecież w dominującej części narodu katolickiego, została w pewnym sensie zaatakowana nowymi faktami, nowymi tematami, nowymi prowokacjami. I to zarówno duchowymi, jak też i w pewnym sensie prawno-organizacyjnymi, ale także i społeczno-gospodarczymi. Zanim do tych wątków wprost podejdę, chciałbym najpierw zwrócić uwagę na kilka wektorów, które mogą nam pomóc w pełniejszym zrozumieniu, ujęciu, rozeznaniu tych wszystkich obszarów. Tak się stało. To jest decyzja Bożej opatrzności, że dzisiaj się spotykamy w święto patronów Europy, świętych Cyryla i Metodego. Niezwykłe postaci. Mówimy o nich bracia słońscy, apostołowie Słowian, patronowie Europy. Tak gdzieś, gdy o nich medytuję czasem, powraca mi ten obraz jeszcze od świętego Pawła, apostoła, gdy on jest w porządku duchowym, w sposób duchowy, wezwany do Europy przez Macedończyka. I wtedy Paweł, apostoł, trafił do ziemi, która w jakiś sposób staje się ziemią już styku pomiędzy przestrzeniami greckimi i przestrzeniami obecności Słowian. To nie jest przypadek, że właśnie z Tesalonik, a o tym mieście w języku słowiańskim mówiono, że to jest Sołnik, stąd bracia sołońscy, bracia pochodzący z Tesalonik, że tam się już dawali poznać, że w jakiś sposób byli obecni Słowianie z plemion, z ludów słowiańskich południowych, Słowianie bałkańscy. Słowianie te kilkaset lat już w pierwszym tysiącleciu zajmowali przestrzenie środkowej Europy. Od Bałkanów po Bałtyk i od Łaby dość daleko też na wschód. Praktycznie tereny niemal dzisiejszej całej Ukrainy i bardziej na północ. W rzeczywistości byli więc ogromną, silną wspólnotą w tej części Europy. Nie jest chyba też przypadkiem, że pewna ekspansja rzymskich legionów zatrzymywała się właśnie na tych granicach. I chociaż nie mówią wprost pisarze rzymscy, że są tam ziemie słowiańskie, ale to zatrzymywanie się może wskazywać na jakąś dużą siłę i gospodarczą, i kulturową, i administracyjno-polityczną, i społeczną w tej części Europy. Są teraz ciekawe takie zjawiska i zainteresowania. Ja spotykam się z niejednym tekstem. Próba badania historii Słowian, także historii naszego narodu, ale jeszcze sprzed okresu chrztu, z pierwszego tysiąclecia. Niektórzy nawet się próbują jeszcze we wcześniejsze okresy czasu zagłębiać. Są w tych różnych próbach rzeczywiście mało poważne też interpretacje, ale można też spotkać dość ciekawe analizy, które się opierają o fakty historycznie udokumentowane, czy o wykopaliska, czy o zapiski kronikarskie. Zostawmy to pasjonatom dziejów, pasjonatom historii. Jest faktem, że bracia Sołonisty, Cyryl i Metody poczuli sercem, że należy pójść z Ewangelią do Słowian. To był wiek IX pierwszego tysiąclecia. A więc ponad 100 lat wcześniej, czy około 100 lat wcześniej, zanim Ewangelia Święta trafiła oficjalnie na polską ziemię, na zaproszenie ówczesnego władcy Mieszka I poprzez akt jego chrztu. Do 1050 rocznicy tego aktu się przygotowujemy. I warto chociaż przez chwilę sobie co pewien czas uświadomić, że to nie był przypadek, iż Mieszko I zaprosił ewangelizatorów, misjonarzy z południa. Dlatego, że było to doświadczenie cyrylometodiańskie. W tym też duchu był ukształtowany i święty Wojciech, który stał się jako męczennik potem pierwszym głównym patronem naszej ojczyzny. Co było ciekawego w tej misji, w tej propozycji cyrylometodiańskiej? W sytuacji, gdy na zachodzie Europy, w cesarstwie niemieckim, dominowała pewna praktyka, aby na terenach jeszcze nie objętych chrześcijaństwem, nieochrzczonych, niezewangelizowanych, po prostu budować własne struktury, tak jakby nie było tam wcześniej żadnych struktur administracyjnych, żadnej kultury, żadnego prawa. Przykładem są na przykład Marchia Wschodnia na terenach Słowian Połabskich. To Cyryl i Metody szli nie z propozycją zakładania nowych struktur, ale szli do tych struktur, do tej kultury, do tych władców, którzy już tutaj byli. Szli jakby z propozycją inkulturacji. To jest wielki taki znak czasu, który dzisiaj rozeznajemy. Ta różnica w podejściu do pogan, którzy mają swoją duchowość, mają swoje prawo, mają swoje doświadczenie, tylko trzeba ich ubogacić Ewangelią Świętą, aby to, co przeżywają, przeżywali bardziej owocnie. W pewnym sensie przychodzili z propozycją pokorną: przyjmijcie nas jako misjonarzy Ewangelii, jako misjonarzy Jezusa Chrystusa, w ten sposób będziecie ubogaceni. To wszystko mi powraca, ponieważ wpisało się to w duchowe dzieje naszej ojczyzny. Ta swoista specyfika duchowych dziejów naszej ojczyzny tam gdzieś ma swoje dalekie korzenie. To potem było dobitnie przez nas doświadczane przez postawę świętych polskich w dziejach narodu polskiego. W pewnym sensie afirmacją, taką dominantą właśnie tej duchowości stała się po ponad 1000 lat postać świętego Jana Pawła II, papieża z polskiej ziemi, wcześniej metropolity krakowskiego, który właśnie takie pokorne spojrzenie chrześcijan na siebie, ale i na sprawy świata, na sprawy różnych lokalnych problemów i nadziei prezentował również w czasie swojego pontyfikatu. To jest pewien wektor pierwszy, na który zwracam uwagę, że zanim będziemy chcieli myśleć czy analizować możliwości i zadania nasze dzisiejsze jako narodu chrześcijańskiego, katolickiego, musimy mieć świadomość tego szczególnego źródła społecznego odczytania Ewangelii, które na naszych ziemiach ciągle są przez ponad 1000 lat obecne. W pewnym sensie był to wybór Chrystusa pokornego, ale jednocześnie Chrystusa, który porządkuje sprawy serca, który przemienia ludzkie serca i poprzez serce pojedynczej osoby czy pojedynczych osób kształtuje duchowość rodziny, poprzez duchowość rodziny kształtuje duchowość miejscowości, społeczności lokalnej, poprzez społeczności lokalne kształtuje duchowość, postawę społeczną całego narodu, tej wielkiej narodowej wspólnoty. Warto o tym pamiętać tym bardziej, że gdy dzisiaj pojawiają się na polskiej ziemi pomysły, inicjatywy, przede wszystkim od osób świeckich, ale nie tylko, aby uznawać na nowo królewską godność Jezusa Chrystusa, aby uznawać Jego władztwo nad człowiekiem, nad sprawami tego świata. To nazywane jest intronizacją serca Jezusowego, intronizacją Jezusa Chrystusa, uznaniem Jezusa Chrystusa jako króla w polskich sprawach. Tytulatura tutaj jest nieco wtórna. Jak to się nazywa, jak to jest określane, ważne, żeby sercem człowieczym przyjąć na nowo osobę Jezusa Chrystusa, który przychodzi z prawem miłości, ale to prawo miłości staje się nadrzędne dla człowieka, a przez człowieka i rodzinę staje się nadrzędne też dla całej wspólnoty. To jest podstawa personalizmu chrześcijańskiego. Przywołuję to, bo dzisiaj, ten 14 dzień lutego, rocznica kalendarzowa śmierci świętego Cyryla pozwala nam do tego właśnie nawiązać. Drugim wektorem jest też i to, że wczoraj była dokładnie 10. rocznica śmierci siostry Łucji, trzeciej z trójki dzieci fatimskich, wizjonerki fatimskiej, w sposób bardzo szczególny, bardzo głęboki, związanej też duchowo z pontyfikatem Jana Pawła II. Jan Paweł II sam mówił tutaj o duchowej przyjaźni, o tych relacjach i o pewnych zadaniach, które także on jako papież odczytuje wobec swojego pontyfikatu, postawione przez niebo, przypomniane przez Najświętszą Marię Pannę. I to się nam wpisuje dodatkowo w inny kontekst, w inny wektor, bardzo istotny dla nas dzisiaj, naszego zmagania duchowego na dzisiaj. Przecież fatimskie objawienia to był rok 1917, rok rewolucji bolszewickiej. Rewolucja bolszewicka dotknęła bezpośrednio także części ziem I Rzeczypospolitej. W porządku duchowym dotknęła także i Polski poprzez przeróżne już partyjne, czy jakieś poprzez emisariuszy, przez pewne programy, przez postulaty społeczne, przez pewne napięcia społeczne, już także w II Rzeczypospolitej potem obecne. Natomiast istotne jest, że w roku 17 Matka Boża przyszła jakby z wyprzedzającą przestrogą, z prośbą, z błaganiem poprzez trójkę dzieci do całego świata o nawrócenie, o pokorne zwrócenie się do Pana Boga, o uporządkowanie spraw serca, o odstąpienie od grzechu, o nawrócenie się do życia łaski. I prosiła o modlitwę różańcową, prosiła o ratowanie grzeszników, a więc też o zaangażowanie apostolskie, żeby nie tylko się o siebie martwić, ale żeby naprawdę poczuć współodpowiedzialność za ratowanie ludzi od grzechu, bo po życiu w grzechu tym ludziom grozi potępienie, grozi ogień wieczny. Bardzo poruszające są te opisy, gdy dzieci, zobaczywszy w tym pierwszym widzeniu tajemniczym takim, zobaczywszy ogień piekielny i dusze grzeszników, które tam wpadają, które tam trafiają, dzieci były bardzo poruszone i potem dodawały do swoich codziennych praktyk duchowych jeszcze dodatkowe modlitwy, jeszcze dodatkowe pokuty, umartwienia, żeby ratować dusze biednych grzeszników. Bardzo bezpośrednio wzięły to zadanie do siebie, ale też i umiały o tym mówić, bo taka jest prośba Najświętszej Maryi Panny. Tutaj błogosławiona Hiacynta szczególnie dominowała, ale cała trójka dzieci podejmowała też ten wątek. A jest to o tyle ważne, że gdy 10 lat temu, 13 lutego, umierała siostra Łucja, to praktycznie kolejnego dnia nastąpiło bardzo zasadnicze pogorszenie też stanu zdrowia Jana Pawła II. 7 tygodni później odchodził do domu ojca także święty Jan Paweł II. Na to patrzyliśmy, ale warto o tym związku także duchowym, tego dochodzenia do finiszu życia doczesnego i misji ziemskiej siostry Łucji i dochodzenia do finiszu misji ziemskiej świętego Jana Pawła II w korelacji czasowej. Warto o tym też pamiętać. A o tyle jest to dla nas ważne, że widzimy dzisiaj, iż to zmaganie nasze duchowe, te uderzenia w małżeństwo, uderzenia w rodzinę, uderzenia w dar święty życia, uderzenia w pewne relacje społeczne, niesprawiedliwości kolejne społeczne, ta pogarda do człowieka, pogarda do kobiety, to wszystko ma gdzieś związek z tak zwanymi błędami Rosji, o których mówiła Matka Boża w Fatimie. Zanim więc będziemy patrzyli na to, co jest naszą możliwością i co jest naszym zadaniem na dziś, warto mieć świadomość, że orędzie Fatimy nie tylko się nie zakończyło, ale ciągle żyje i wręcz jest coraz bardziej wyraziste, coraz bardziej radykalne i coraz bardziej wzywa nas do zajęcia stanowiska, bo właśnie gdzieś w środkowej Europie ta tajemnica zakotwiczonych błędów Rosji także ma znaczenie. To, co dzisiaj dzieje się na Ukrainie już prawie od roku czasu, to pokazuje, jak silne jest to zmaganie nie tylko w głębi serc, ale wręcz jak przebija się do spraw życia codziennego, publicznego, do spraw politycznego życia, także w wymiarach międzynarodowych. Bardzo mi się podobał komentarz, który chyba wczoraj czy przedwczoraj został wypowiedziany przez jednego z profesorów, że właśnie środkowa Europa jest pewnym kluczem do pokoju świata, albo też może być kluczem do braku pokoju w świecie. Jeśli tutaj byłby pokój, to i świat staje się bardziej stabilny. Bardzo wyraziste słowo, bardzo wyrazisty komentarz, ale jest w tym pewna głęboka myśl. Trzecim takim faktorem jest to wszystko, co dzieje się w naszej ojczyźnie. Nie chcę się zatrzymywać dłużej nad debatami dotyczącymi górników, dotyczącymi rolników czy innych środowisk, ale faktycznie jest pewne zjawisko, które nastąpiło w ostatnich latach na polskiej ziemi, w polskim państwie. Zjawisko rozdzielenia się instytucji państwowych czy państwa jako instytucji od spraw codziennych, prostych ludzi, od spraw codziennych rodzin, od spraw osób chorych, od spraw osób, którzy na tej ziemi żyją. Przez 1000 lat naród polski i państwo polskie przeżywały kolejne pokolenia w tym szczególnym związaniu. Państwo ma za suwerena właśnie naród. Czy król rządzi państwem, czy parlament wsłuchuje się w wolę narodu, ale suwerenem jest naród. To wola narodu jest wytyczną, jest wiążąca dla wszystkich wykonujących różne państwowe decyzje. W ostatnich latach, trudno mówić 10, 15, chciałbym mówić 5, 10, jakoś to się stało bardzo czytelne, że zupełnie nowa koncepcja jest patrzenia na państwo przez rządzących. Ludzie rządzący wzięli instytucje państwowe w rękę i traktują to jakby swoją prywatną firmę i zarządzają to dla korzyści samych państwowych instytucji albo wręcz dla korzyści własnych, dla korzyści partyjnych. A naród, a mieszkańcy ziemi, a społeczeństwo, a obywatele stają się w pewnym sensie jakby klientami w sklepie, jakby klientami w banku. Przychodzą jako petenci. Tak naprawdę najlepiej, gdyby ich może nie było, chociaż niech przychodzą, bo przecież oni przynoszą pieniądze i te pieniądze trzeba z nich wyciągnąć maksymalnie. A poza tym są nam tylko kłopotem i najlepiej niech nam pieniądze swoje maksymalnie oddadzą, ale więcej od nas niczego nie oczekują. Jest to pewien dramat, który w dzisiejszym świecie, w takim filozoficznym i społecznym patrzeniu na sprawy polityki i zarządzania państwem, jest widoczny i w innych państwach też. I to sprawia, że ludzie tak naprawdę czują się ubezwłasnowolnieni w dużym procencie, czują się osamotnieni, pozostawieni sami sobie, wręcz czują się bezradni. I tu jest ciekawe zjawisko. Dzisiaj słyszy się, że już wielu bije na alarm, że Polska się wyludnia, że jest kryzys demograficzny. Wielu także świeckich profesorów i analityków bije na alarm, że z Polski wyjeżdżają za granicę do pracy ludzie inteligentni, ludzie zaradni, którzy powinni tutaj wykształciwszy się tutaj, powinni tutaj swoje zdolności rozwijać i tę ziemię napełniać dynamizmem, aktywnością, zaradnością i także chleb zabezpieczać dla naszego pokolenia i dla pokoleń przyszłych. Ale w rzeczywistości, jako pierwsi, o tych sprawach zawsze w Polsce sygnalizowali zwyczajni duszpasterze. Pamiętam sprzed wielu, wielu lat, gdy po wizycie duszpasterskiej księża proboszczowie, szczególnie parafii w małych miastach i na wioskach, ale w bardzo silnym też takim otwarciu i na inne problemy reagowali proboszczowie w dużych parafiach, w miastach, sygnalizowali, co się dzieje w społeczeństwie, jakie są trendy zauważalne w społeczeństwie. I o tym mówiło się głośno. Mówili o tym duszpasterze przy różnych spotkaniach prywatnych. Mówili o tym w czasie kazań. Mówili o tym do biskupów. Biskupi mówili o tym głośno także do ludzi rządzących według możliwości. Ten głos był zawsze lekceważony, był marginalizowany, był czasem wyśmiewany, a to są przesady. Ale po 10, po 15 latach wszyscy widzą, że to jest. Dlaczego to mówię? Bo w tym roku, i to już z kilku źródeł otrzymałem, nie tylko z naszej archidiecezji, ale także sygnały przychodzą z innych regionów, przy wizycie duszpasterskiej kapłani dość powszechnie odczuwają, spotykają się z pewnym poczuciem bezradności ludzi. Ludzie czują się osamotnieni, pozostawieni sami sobie. I to gdzieś sprawia, że jakiś smutek powszechny wchodzi. Rodziny są smutniejsze. Brak perspektywy. Jakiś strach przed dniem jutrzejszym. I księża o tym mówią. I taka jest prawda też o naszym narodzie, o naszym społeczeństwie. Ten brak zrozumienia ze strony rządzących, ze strony instytucji państwowych, które powinny służyć ludziom, obywatelom, mieszkańcom, które powinny chronić mieszkańców, chronić obywateli, chronić naród. To wszystko, gdy nie jest zadbane, nie jest zabezpieczone, sprawia, że państwowe instytucje zaczynają żyć same dla siebie, chronią same siebie, a naród zostawiony jest sobie i musi sam szukać dróg wyjścia z tego problemu. Jednocześnie kolejnym wektorem jest niezwykle dramatycznym to wszystko, co dzieje się wokół spraw małżeństwa i rodziny i wokół spraw życia. Wiele było komentarzy w ostatnim czasie na te tematy, ale to wszystko też niezwykle silnie uderza w życie narodowe, w życie wspólnotowe, w życie społeczne, także w życie duchowe. I także to uderza w nasze duchowe życie, ponieważ my musimy w tych nowych uwarunkowaniach, w tych nowych prowokacjach i zagrożeniach odnaleźć przestrzeń własnej wiary, własnego wyznania wiary i własnej postawy wiary. Czasem mam wrażenie, jakby historia koło zatoczywszy może być porównywana, gdy chodzi o obecny czas, do roku 56, gdy pod koniec kwietnia Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej uchwalił i ogłosił, promulgował dramatyczną ustawę dopuszczającą bezkarne zabijanie dzieci poczętych, a jeszcze nienarodzonych. Ileż się wtedy wołało z ambony, ileż się wtedy mówiło na katechezach, ile wtedy gardła zdarli rekolekcjoniści i misjonarze na polskiej ziemi, przestrzegając, tłumacząc, prosząc, dając pewne interpretacje ewangeliczne od strony moralnej, od strony odpowiedzialności. Wychodziły wtedy te interpretacje, co to znaczy prawo państwowe, niegodziwe, bezbożne, sprzeczne z prawem Bożym, a co to znaczy zachować podległość, poddać się prawu Bożemu, prawu miłości. Gdy dzisiaj słyszymy całą tę dyskusję dotyczącą in vitro, to serce się ściska wielkim smutkiem, bo jest kolejne wielkie przekłamanie. Prawda jest taka, że można każdą z tych sytuacji, z tych laboratoryjnych eksperymentów można dość precyzyjnie i wiarygodnie i kompetentnie poddać analizie i wyinterpretować w świetle już istniejących przepisów w prawie polskim. Jeśli się pochylimy nad ochroną życia dziecka poczętego, to się wtedy robi już wtórne, czy to dziecko poczęło się pod sercem matki, czy poczęło się w laboratorium, wymuszony święty dar życia na Panu Bogu. Ale od momentu, gdy jest tutaj życie człowiecze, gdy jest nowe dziecko, chociaż w pierwszym jeszcze stadium rozwoju ludzkiego ciała, ludzkiego organizmu, to wszyscy w Polsce, od prokuratorów, przez polityków, przez instytucje samorządowe, administracyjne, społeczne i Kościół też, wszyscy winniśmy stawać w ochronie tego dziecka, aby bronić tego życia. Taki jest tenor przepisów prawa polskiego. Tylko w trzech sytuacjach, to jest też pewien dramat, że ciągle są te sytuacje w polskim prawie, ale tylko w trzech sytuacjach można bezkarnie, w świetle prawa, wyrwać dziecko spod serca matki, przerwać jego rozwój biologiczny i rozwój człowieczy, zabić to dziecko. To są jedynie trzy sytuacje precyzyjnie nazwane. To są wyjątki w prawie. I tylko i wyłącznie w tych trzech sytuacjach prokuratura i sądy nie będą reagowały. We wszystkich innych sytuacjach, gdy życie dziecka poczętego narażone jest na szkodę, na jakieś zaburzenia w rozwoju biologicznym, i tym bardziej, gdy jest to dziecko zabijane, gdy jest jego życie przerywane, czy to w ramach zamrażania i potem niestety, ale eliminacji tych dzieci, czy to w ramach tak zwanej aborcji selektywnej przy wszczepionej większej liczbie małych dzieci w pierwszym stadium rozwoju pod sercem matki, czy też gdy chodzi o zadbanie o prawa dziecka do znajomości, do wiedzy o swoich rodzicach, kto jest naprawdę moją matką, kto jest moim ojcem. To są podstawowe normy prawne i podstawowe zasady prawne. Gdy ja słyszę, że dzisiaj wielu mówi, i to ludzi stojących wysoko, że konieczna jest specjalna ustawa na polskiej ziemi, w polskim państwie na temat in vitro, bo tu jest biała plama, bo tutaj nie jest nic uregulowane, a więc tak zwana wolna amerykanka może być dokonywana, to ja się staję smutny, bo to nie jest prawda. Nie ma żadnej białej plamy. Przepisy prawa polskiego, jeśli będą konsekwentnie stosowane i rozumnie interpretowane, są w stanie rozstrzygnąć, i to mądrze rozstrzygnąć, każdą sytuację w zakresie ochrony życia. Natomiast warto wiedzieć, że jest pewien kontekst, o którym nie mówią zwolennicy tej ustawy, a którą faktycznie mają na myśli, bo jeśli będzie ustawa specjalna, to taka ustawa odsunie, jakby wyeliminuje na tym obszarze, który sama na nowo ureguluje, wyeliminuje już dzisiaj istniejące normy prawa polskiego, także prawa międzynarodowego w zakresie ochrony życia dzieci. I tu jest niebezpieczeństwo. Zmierzanie do tych różnych kolejnych projektów na temat ustawy in vitro może być ogromnym wyłomem w całej pewnej mądrości, chociaż bardzo słabo wykonywanej potem przez instytucje państwowe, ale jednak do tej normatywnej mądrości to może być wyłom, zasadnicze kolejne pęknięcie i pewien kolejny kryzys interpretacyjny prawa polskiego, bo będą sprzeczne normy, wzajemnie się znoszące i zrobi się tylko większy problem. Gdy słyszę więc o tych wszystkich manipulacjach przy in vitro, to naprawdę serce smutnieje i stawiam sobie pytanie, gdzie straciliśmy rozum? Gdzie naród, a właściwie rządzący, w którym momencie przestali być rozumnymi ludźmi? Od tego momentu nielogicznie myślą i kłamliwie do nas wszystkich mówią. Z tym jest związana też cała ta sprawa dotycząca tak zwanej pigułki po. To jest przecież środek zdecydowanie poronny, środek jednoznacznie zabójczy i przekazywany do dyspozycji kobiet w celach zabójczych. Dramat polega dodatkowo na tym, że kobieta nawet nie wie wtedy do końca, czy jest matką, czy nie jest matką. Ojciec nawet nie wie, czy jest ojcem, czy nie jest ojcem. A w rzeczywistości matką kobieta może być i mężczyzna ojcem może być, nawet o tym nie wiedząc. Jest to więc zakłamywanie kolejne ważnego obszaru, również prawnego. Ciekawostką jest, i już ja się spotkałem z takimi opiniami, że próbuje się definiować pojęcie ciąży z momentem dopiero zagnieżdżenia się dziecka poczętego w organizmie kobiety i powstawania łożyska, i dalej są te wszystkie szczegóły już biologicznego i fizjologicznego rozwoju dziecka i relacji do organizmu matki. Pomijać się chce świadomie te pierwsze godziny i pierwsze dni istnienia dziecka pod sercem matki, w organizmie matki, jakby tego dziecka tam jeszcze nie było. Czytałem niektóre komentarze na temat pigułki po i zdumiony byłem, bo niemal w jednym zdaniu były tezy zupełnie sobie sprzeczne i przeciwstawne. Ktoś mówi, to z tytułem profesorskim, że absolutnie nie jest to środek poronny, bo on nie usuwa ciąży, on tylko nie dopuszcza do zagnieżdżenia się zarodka w organizmie matki, a więc doprowadza w rzeczywistości do poronienia, do usunięcia dziecka z organizmu matki. To jest kolejny wektor tych dramatycznych zmagań intelektualnych i tego wołania, które na polskiej ziemi niesie się coraz większym głosem i coraz silniej brzmi. Z tym jest też związane to wydarzenie sprzed niewielu dni w Sejmie, gdy dramatyczną jakąś mobilizacją, a jednocześnie nierozumną mobilizacją większości posłów nasz Sejm przyjął ustawę otwierającą przestrzeń do ratyfikacji konwencji o zwalczaniu przemocy. To jest kolejne wielkie kłamstwo, kolejny zamach na małżeństwo, zamach na atmosferę rodziny, zamach na duchowość rodziny. Tu już było to wiele razy mówione, ja się podpisuję dwiema rękami pod prawdziwością i słusznością tych wszystkich opinii, ale podkreślam i to, i przywołuję również to, ponieważ to wszystko jest uderzenie, jakaś prowokacja w nasze narodowe dziś, w nasze chrześcijańskie dziś i w nasze chrześcijańskie myślenie i w nasze zadanie. I teraz kilka myśli właśnie, co powinniśmy z tym wszystkim robić i co możemy z tym wszystkim robić. Warto sobie uświadomić w tym roku, który jest rokiem świętego Jana Pawła II, a w rzeczywistości jest też 10. rokiem od odejścia Jana Pawła II do domu Ojca, że Jan Paweł II ogłosił rok 2005 rokiem Eucharystii. W pewnym sensie poprowadził nas przed tabernakulum, w pewnym sensie sprawił, że uklękliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu i takich nas w połowie tego roku zostawił i odszedł do domu Ojca. Po 10 latach, gdy widzimy te wszystkie zagrożenia, te wszystkie prowokacje, te wszystkie naprawdę niemądre sprawy i to uderzenie w ducha narodu i w byt narodu, musimy sobie uświadomić, że jeśli nie staniemy przed Najświętszym Sakramentem, jeśli nie uklękniemy przed Jezusem Chrystusem, jeśli nie będziemy przywoływać orędownictwa Najświętszej Maryi Panny jako naszej Królowej i Matki i świętych patronów naszych, z Janem Pawłem II, papieżem rodziny włącznie, jeśli nie poczujemy się wszyscy na nowo w Bożym ręku i po Bożemu, jeśli na to na nowo nie spojrzymy, to się wszyscy zagubimy i trudno nam będzie poddać właściwej analizie i pewnym rozstrzygnięciom całą tę sytuację. Trudno nam będzie znaleźć drogi wyjścia. Gdy jednak staniemy w pokorze przed Bogiem, gdy uklękniemy w modlitwie za ojczyznę, za naród, o wiarę w narodzie, o mądrość, o Bożego Ducha w narodzie, to poczujemy w sercu gdzieś. Tutaj analizy rozumowe są podstawą. Wolność wyborów dobra jest kolejnym krokiem, ale przynaglenie, aby wybierać dobro, płynie z serca człowieczego. Dopiero wtedy w sercu poczujemy przynaglenie, żeby coś z tym wszystkim robić. Żeby nie być leniwym, żeby nie stać w miejscu. To poczucie bezradności, o którym wspominałem, jest kolejną pokusą, ale też i zagrożeniem dla nas. Wielokrotnie zresztą o tym na falach też Radia Maryja i Telewizji Trwam jest mówione, że nie wolno być bezczynnym, że trzeba, każdy na swój sposób i według swoich możliwości, ma być też aktywny. Ale dopiero gdy stajemy przed Bogiem, gdy się jednoczymy z Bogiem, jesteśmy w stanie poczuć to bardziej w pełni, że Pan Bóg jest Bogiem dynamicznym, że Pan Bóg jest Bogiem aktywnym, Pan Bóg jest Bogiem czynu, bo miłość jest też aktywna. Miłość nieustannie działa, miłość się nieustannie rozwija, miłość nieustannie szuka nowych serc, nowych przestrzeni, miłość chce się nieustannie udzielać, miłość chce nieustannie czynić, miłość nigdy nie usypia. Miłość nigdy też nie ustaje. Nie ustaje, czyli nieustannie idzie, jest w drodze, jest dynamiczna. Jeśli chcemy być ludźmi Bożego Ducha i jeśli my wszyscy chcemy być w Bożym ręku, to musimy podejmować aktywność. I tu jest pytanie o przestrzenie aktywności naszej chrześcijańskiej. Absolutnie trzeba na pierwszym miejscu stawiać pewne inicjatywy, które ciągle mogą sprawić, że decyzje naszego parlamentu, potem finalizowane podpisem pana prezydenta czy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bo to niekoniecznie musi być pan, ale niech to będzie jakiś mądry człowiek, rozumny człowiek i odważny człowiek. To jest ta cała ścieżka legislacyjna. Ciągle jeszcze możemy sprawić, że te decyzje parlamentarne będą decyzjami rozumnymi. Bo w chwili obecnej one się stają już nierozumne. Tak naprawdę interesy jakieś podskórne, interesy zakulisowe, interesy nieujawnione często są wyczuwalne jako dominujące, chociaż oficjalne komentarze mówią o czym innym. To dotyczy nie tylko sprawy życia, nie tylko sprawy ochrony małżeństwa i rodziny. To dotyczy wszystkich spraw, także gospodarczych. Także finansów państwowych, także rozliczeń wewnątrz narodu, między pracownikami, pracodawcami. Z tym są związane bardzo konkretne potem skutki pewnej uczciwości społecznej i pewnej skuteczności działania gospodarczo-społecznego. Mamy czasem wrażenie, gdy patrzymy na polskie państwo, że można pytanie stawiać, kto w Polsce rządzi. Czy w Polsce rządzą jeszcze przedstawiciele polskiego narodu, bo czasem można mieć wrażenie, tak się ten rząd nasz zachowuje i parlament, jakby to były takie połączone rządy, trochę okupacyjne, trochę zaborcze, trochę kolonialne czy postkolonialne, ale jakby nie były to rządy suwerennego narodu i suwerennego państwa. I ktoś powie, że dzisiaj jesteśmy w Unii i już tylko tak należy. Nieprawda. Są w Unii narody, są w Unii państwa. Państwa, które o siebie dbają, swojego interesu pilnują, swojego bytu i dobra narodowego bardzo skrupulatnie przestrzegają. Bo można dbać o swój interes i dobro narodowe, nie krzywdząc innych. Ale to wszystko jest pewnym sprzężeniem sposobu patrzenia na naród, na czas, na zadania i na możliwości. Tak więc jeszcze nie jest wcale za późno, żeby przez inicjatywy mądre, parlamentarne, przez zgłaszanie się, pisanie petycji, wniosków, próśb do posłów, do senatorów, do pana prezydenta, żeby rzeczywiście mieć bezpośredni na to wpływ. To nic, że jest wiele doświadczeń, że nawet dobre projekty są przez marszałka Sejmu wkładane do szuflady, do tak zwanej zamrażarki. Trzeba to ciągle czynić. Druga sprawa, która wyrasta z tego ducha modlitwy i z tej nadziei, którą wtedy odzyskujemy w Duchu Bożym, jako naród, jako wspólnota, to jest kwestia samoorganizacji się i nie jest to jedynie kwestia samorządów. Samorządy są dzisiaj często przeciążone, środków mają za mało, a w rzeczywistości chodzi o to, żeby się organizować oddolnie. Przeróżne są tutaj formy stowarzyszeń, klubów, wolontariatu, wszystkie formy wspólnot charytatywnych, sąsiedzkich, wszystkie formy, które pozwalają się ludziom zorganizować i pomóc sobie bezpośrednio w imię naszej wiary i w imię miłości bliźniego. Wszystkie te formy są możliwe i wszystkie te formy są dopuszczalne, bo to jest praktyczna realizacja miłości bliźniego, tej ewangelicznej miłości bliźniego i chrześcijańskiej odpowiedzialności za drugiego człowieka. Jednocześnie jest też faktem, że powinniśmy patrzeć na siebie znowu jako na naród. I tym wątkiem chciałbym zakończyć za chwilę. Brakuje mi niezwykle w debacie dzisiejszej społecznej w Polsce, w tej dyskusji nad całą złożoną sytuacją, brakuje mi rozmowy i debaty nad tym, kim my naprawdę jesteśmy jako naród. W ogóle słowo naród niemal nie pada z ust polityków, z ust parlamentarzystów, z ust profesorów, z ust pana prezydenta. Słowo naród praktycznie jest niesłyszane dzisiaj. Mówi się tak, jakby tu byli jacyś mieszkańcy, jakieś społeczeństwo, jacyś obywatele, ale pojęcie naród nam znika. I nie jest prawdą, że gdy ktoś mówi naród, to tylko za chwilę chce mówić o tak zwanych prawdziwych Polakach, czy o Polakach katolikach, i patrzeć krzywo na ludzi, którzy są z innego narodu czy z innej kultury na polskiej ziemi. Nie. Tu jest doświadczenie wielowiekowe pierwszej Rzeczypospolitej i drugiej Rzeczypospolitej. Na polską ziemię przybywali ludzie różnych języków, różnych kultur, różnych religii, różnych wyznań. Kluczem do wtopienia się w naród i do współtworzenia narodu była akceptacja. Jestem w tym narodzie i współtworzę dobro tego narodu jako dobro wspólne. Patrzę na polskie sprawy, na ojczyźniane sprawy, jak na sprawy naszego domu. Nie mówi się dzisiaj o polskim domu. Nie mówi się o polskiej rodzinie. Nie mówi się o polskim narodzie. A w rzeczywistości to słowo naród jest niezwykle teologiczne, bo to nie jest przypadek. Naród się pojawił jako słowo, jako pojęcie na kartach Starego Testamentu. Pan Bóg powiedział do Abrahama: uczynię z ciebie naród wielki. To Pan Bóg dał pewien projekt, program pod nazwą naród. To jest program społeczny, to jest program kulturowy, to jest program duchowy, ale z tym się wiąże także i ten aspekt politycznego i gospodarczego bytu. Tak jakby coś pośredniego pomiędzy rodziną i lokalną społecznością, a całą ludzkością. Ponieważ okazało się, że ludzkość, przykład wieży Babel tutaj jest doskonałą ilustracją, ludzkość jako całość jeszcze nie jest w stanie wejść w duchową jedność, to Pan Bóg jakby zaproponował: spróbujcie budować tę jedność duchową najpierw we wspólnocie narodu. Wielokrotnie na kartach Starego Testamentu jest mowa nie tylko o narodzie wybranym. To jest swoiste laboratorium, jak się tworzy naród i jak naród może się organizować i może we wspólnocie podążać poprzez dzieje. I może się uczyć miłości, albo może się nie nauczyć miłości. Ale też i każdy naród ma te same możliwości w pewnym konkretnym okresie dziejów. My jako naród na drogach duchowości ewangelicznej, chrystusowej pojawiliśmy się 1050 lat temu pośrodku innych narodów i wspólnot Europy. Wielokrotnie święty Jan Paweł II mówił, że nie sposób dziejów Polski zrozumieć do końca bez Chrystusa, który współcierpiał i współpracował i współtworzył także nasze narodowe dzieje. Myślę, że musimy powrócić do Jezusa Chrystusa jako naród. Musimy się poczuć na nowo jedną wspólnotą pewnego myślenia, wspólnotą wyborów, wspólnotą serca pośród innych narodów. Do tego trzeba powrócić. Tutaj wchodzą oczywiście i środowiska polonijne, emigracyjne. Oni też są częścią narodu i też żyją sprawami polskimi. Nigdy na te rzeczy nie jest za późno. I myślę, że dzisiaj po raz kolejny stajemy w sytuacji, gdy musimy po Bożemu rozeznać siebie jako naród, po Bożemu przeanalizować naszą sytuację i po Bożemu szukać mądrych i skutecznych rozwiązań. Kochani moi, nie ma czasu na dyskusję, zresztą pewne zajęcia duszpasterskie będą mnie za chwilę wzywały, dlatego te rzeczy przedkładając, pokazując pewne źródła naszej dość wyjątkowej duchowości, nie jest to podstawa, żeby się chlubić, wręcz żeby z pokorą spojrzeć na siebie, bo komu jest coś dane, od tego się też i wymaga. Ale jednocześnie patrząc w nasze chrześcijańskie i narodowe dziś, możemy sobie uświadomić, że mamy ciągle ogromne możliwości w tej walce ze złem, w walce z grzechem, w zmaganiu duchowym dzisiejszego świata, w zmaganiu o prawa Boga, o obecność Boga pośrodku codziennych, świeckich tak zwanych spraw. Bóg jest tutaj też u siebie. O obecność Boga i Bożej myśli i Bożej mocy w życiu małżeńskim i rodzinnym. O obecność Boga w sprawach społecznych, w sprawach kultury i o obecność Boga tam, gdzie mamy do czynienia ze świętym darem życia. Niech mocy i nadziei nie zabraknie wszystkim, którzy chcą coś dobrego na polskiej ziemi w tych sprawach czynić. I na te dzieła, według Bożego Ducha, według myśli Ewangelii Świętej, według prawa miłości, na drogach zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa i pod szczególną opieką Maryi, Królowej Polski, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Bóg... Szczęść Boże wszystkim i błogosławionego dnia.
Bóg zapłać, ekscelencjo. Pozdrawiamy serdecznie księdza arcybiskupa, całą archidiecezję, a katechezę dzisiaj wygłosił ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Bóg zapłać, księże biskupie.
Bóg zapłać, niech Bóg was błogosławi.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.